Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog, jest z nami.
Dzień dobry.
No i nie możemy nie zacząć od wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce i takiej konstatacji, że wydaje się, że Polacy są nieco rozczarowani tym, że prezydent Biden nie powiedział tego, co powiedział, mocniej, jeszcze dosadniej, ale świat za to zachwycony.
No powiem tak, ci, którzy... Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem i miłośnikiem prezydenta Bidena, więc mogę tym razem go z czystym sumieniem pochwalić. To znaczy ci, którzy nie są zachwyceni, mają myślenie, przepraszam, wszystkich zasiankowe, że jak prezydent amerykański jest w Polsce, to musi mówić to, co Polacy chcą usłyszeć.
Właśnie tak.
Tak jest. A tymczasem on przedstawił bardzo ładną przemowę prezydenta Stanów Zjednoczonych i potencjalnego lidera świata. Pokazał kierunki, w których powinniśmy iść i zrobił to, no może nie błyskotliwie, ale w każdym razie bardzo przekonująco.
A właśnie może zabrakło tym, którzy narzekają, dwóch rzeczy. Po pierwsze takiego jakiegoś otwartego wyzwania rzuconego Rosji, nie tylko Putinowi osobiście. Czegoś takiego, co mówił prezydent Kennedy, czy tego, co mówił Reagan. No, a druga rzecz, zabrakło konkretów, ale to na początku. No, czy słowa na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy o Putinie?
No mocniej nie można, mocniej nie można.
A można jeszcze go nazwać rzeźnikiem.
No i to też zrobił, prawda? W związku z tym, nie, to było naprawdę dobre przemówienie, bardzo mocne. Jeśli chodzi o to, czego brakuje, to ma pan rację, że brakowało takiego jednego zdania, które będziemy pamiętali, prawda? Kennedy świetnie to zrobił, Reagan świetnie to zrobił. Tego trochę zabrakło, bo pamiętamy ich po tych dwóch jednym zdaniu. Jestem Berlińczykiem, niby nic wielkiego, prawda? A tutaj nie powiedział, jestem Polakiem albo
jestem
coś
Ukraińcem.
Tak, albo jestem Ukraińcem, prawda? Mógł to powiedzieć, nie powiedział, ale i tak powiedział bardzo dużo. Natomiast to, że nie było, że zamiast 10 to 20 tysięcy żołnierzy, to są sprawy gabinetowe. To nie ma co o tym mówić, ilu żołnierzy, ile czołgów, ile samolotów. Natomiast właśnie... rzeczywiście tak dobry, ale bez takiego super błysku, który by zapadł w pamięć.
Choć my słyszymy, no właśnie widzimy też pewne niedostatki, ale prezydent Macron, jak usłyszał, że Putin jest rzeźnikiem, to od razu poczuł się wywołany do tablicy i zapewniał...
Stracił okazję, żeby milczeć, żeby zacytować innego francuskiego przywódcę, prawda? No po co? Po co? No mógł po prostu puścić to mimo uszu, niekoniecznie się wypinać pierś. No wiadomo, że są wybory we Francji i tak dalej, ale nie było to potrzebne. Proszę zauważyć, że inni przywódcy Niemiec, którzy mogli podzielać wątpliwości co do tego sformułowania, po prostu puścili to bez komentarza i to jest najwłaściwsze. Ale tutaj pan dotknął najważniejszej sprawy. Czy Biden naprawdę okaże się przywódcą wspólnoty euroatlantyckiej?
No to może pan odpowie na pytanie, które pan sobie sam zadał.
No więc właśnie, poczynił krok w tym kierunku. Ale zobaczymy, czy te inne państwa, które wszyscy mamy na myśli, Niemcy, Francja, także państwa południa, czy rzeczywiście dołączą do tego, będą pomagały Ukrainie dużo mocniej niż do tej pory.
Czy zrozumieją, że to jest w ich interesie, bo to o to chodzi.
Tak jest. I że zagrożenie ze strony Rosji, Putina szczególnie, jest tak duże, że naprawdę trzeba zapomnieć o popisach językoznawczych, tylko zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby nie dopuścić do tragedii, albo ją przynajmniej zminimalizować, jeśli mówimy o Ukrainie. I jeżeli to się uda, no to wtedy możemy mówić, tak właśnie jak w przypadku Reagana, Kennedy'ego, o przywódcy wspólnoty euroatlantyckiej. Na razie jest tylko potencjał.
6:08, profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, jest naszym gościem. I pytanie, panie profesorze, co ta wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce zmienia dla Ukrainy? No bo z jednej strony Ukraińcy trochę narzekają, bo nie ma konkretów. Nie dostaną ani polskich MIG-ów 29, nie dostaną z Turcji Su-400, czyli tej rosyjskiej broni antyrakietowej.
No więc ja mam z tym trochę problem, bo Ukraińcy dostają ogromną pomoc. W tej chwili mówi się, że już około 2 miliardy dolarów pomocy, głównie militarnej. A te komentarze niektórych, przynajmniej działaczy ukraińskich, szczególnie właśnie w Warszawie po przemówieniu prezydenta, były takie, jakby nic Zachód nie robił. robił. Ja, oni się domagają uczestnictwa żołnierzy natowskich w walkach z Rosją. No gdyby do tego doszło, no to byśmy tutaj odbywali jedną z ostatnich rozmów w ogóle, prawda? No bo wiadomo, że do czego by to doprowadziło, że żołnierze amerykańscy walczą z żołnierzami rosyjskimi. No niestety. To ja pamiętam rok 56 i Węgry, które błagały o pomoc Amerykanów już jednoznacznie i dosłownie i nie dostały tej pomocy. Tragedia dla Węgier wtedy była przeogromna, ale dzięki temu uniknęliśmy wojny, prawda?
Znaczy co, bo dlatego, że pozwoliliśmy utopić Węgrów we krwi.
To prawda, ja wiem o tym i to przeżywaliśmy i przeżywamy jako tragedię.
Dobrze, ale... to panie profesorze, bo to bardzo ciekawy temat, wrócę do niego, obiecuję, tylko puentując to, bo Dmytro Kuleba był tutaj w Warszawie. Dmytro Kuleba to ukraiński minister spraw zagranicznych, który powiedział, że Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych zobowiązania dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa. No i pytanie jest właściwie, co Amerykanie obiecali Ukraińcom? Jakiego rodzaju gwarancje bezpieczeństwa?
Ja myślę, że to chodzi o przyszłość, o to, że kiedy już wojna się zakończy i kiedy, prawda, no, jakieś rozstrzygnięcie nastąpi, wiadomo, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, nie ma sobie co robić żadnych złudzeń, ale że Amerykanie no, jakąś formę znajdą zapewnienia, no właśnie, bezpieczeństwa Ukrainie przed ewentualnością następnego ataku.
Panie profesorze, czy ta wizyta przełoży się również bezpośrednio na polską politykę? Pytam, bo słyszymy, że opozycja zabiegała o spotkanie z prezydentem Bidenem, do którego nie doszło. Za to PiS się puszy, bo spotkanie z prezydentem Dudy było znacznie dłuższe niż zapowiadano. Joe Biden obściskiwał się z premierem Morawieckim i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, czy to po prostu będzie paliwo, dodatkowe paliwo dla PiS-u, a opozycja będzie się musiała obejść?
Wie pan, ja się nie chcę wypowiadać na temat polityki polskiej, ale powiedzmy sobie, on się obściskiwał i rozmawiał tak, a z kim się nie spotkał i z kim się nie obściskiwał, prawda? No wiemy przecież, o co chodzi. Wiemy, kogo nie było na zamku, więc nie, ja nie myślę, by z tego... Biden zresztą też tego paliwa nie ma i jego wyniki badań opinii publicznej w Stanach nie są dobre. Więc to się tak nie przekłada na ogólny entuzjazm. Ja nie sądzę, by spotkanie z panem prezydentem czy z panem premierem pomogło w notowaniach specjalnych.
Ja też tak sądzę, że to jest taki jakiś już no, przesadna wiara w to, że fotka z Joe Bidenem cokolwiek znaczy dla polskich wyborców.
Tak, no, mogłoby znaczyć, gdyby Biden powiedział, damy wszystkim po jakiejś tam kwocie, prawda, żeby sobie kupili, kupili karabiny, prawda, i trzymali w domu. Ale pomijając żarty, to nie, oczywiście było to znamienne właśnie, z kim się spotkał, z kim się nie spotkał. Nie spotkał się z opozycją, bo to nie wypada. To nie wypada, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda, przyjeżdżał do Polski i po spotkaniu z prezydentem biegł spotkać się...
Nie, spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, ale dlatego, że Jarosław Kaczyński podobno nie przyszedł w ogóle tego dnia.
Nie przyszedł.
Bo miał badania na koronawirusa.
A, tego nawet nie wiedziałem.
Taki jest oficjalny komunikat.
Nie spotkał się ani z Donaldem Tuskiem, prawda? Więc to jakby to jest wszystko okej. Okay. Tak powinna wyglądać poważna wizyta poważnego przywódcy. Nie wszystkie działania gości muszą być ukierunkowane na polską politykę wewnętrzną.
O Ameryce, o tym, co ta wizyta znaczy dla nas i co znaczy dla świata. W RMF24 i w interi.pl słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to jesteśmy tylko w internecie.
Tak. Drobne miliony.
Ale cały świat nas teraz na pewno słucha. No wszyscy,
oczywiście.
Wszyscy włączyli, bo wiedzieli, że pan będzie, panie profesorze. To jeszcze trochę o tym, nie o polskiej polityce, bo to rzeczywiście, choć wie pan, to jest bardzo charakterystyczne. Znaczy tutaj jest wojna za naszą wschodnią granicą, a niektórzy się najbardziej martwią, żeby nie daj Boże tam, nie wiem, PiS-owi nie wzrosło, a PiS już kombinuje, a może by tak zrobić wcześniejsze wybory, bo jednak nam wzrosło.
No to jest polityka, panie redaktorze.
Jest to polityka, ale...
Ale malutkie P, dobrze umówmy się, takie małe P.
Takie to słabe jednak, wie pan, bo tam ludzie naprawdę giną i to nie jest zabawa i to nie jest...
Absolutnie.
No dobrze, doszło do pewnego symbolicznego aktu no, ze strony Rosji. Rosja w dniu wizyty prezydenta Bidena w Warszawie ostrzeliwuje Lwów. Zupełnie nie przyciąg, prawda? Nie jest ani początek wielkiej ofensywy na Lwów akurat tego dnia, co prawda nie dzień wcześniej, kiedy prezydent był w Rzeszowie.
Bo to by się mogło skończyć zupełnie czymś innym, bo Amerykanie mogliby uznać, że te rakiety lecą w kierunku Rzeszowa, prawda? I dopiero by się zaczęło. Rosja też nie chce konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi bezpośredniego, powiedzmy sobie szczerze, bo zdaje sobie sprawę z przewagi amerykańskiej.
Więc no, ale to nie był przypadek, prawda?
Nie, to nie był przypadek. Zresztą nawet dość ciekawie, bo uderzyli, z tego co wiadomo, w magazyny paliwowe, ale pominęli w ogóle budynki mieszkalne. Tam nie było ofiar.
Tak.
Więc to było takie, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście humanitarne,
oczywiście,
prawda? Żeby ludzie nie zginęli, a żeby pokazać, my się tak łatwo nie damy. No musieli coś zrobić. Musieli coś zrobić. Gdyby tylko takie rzeczy robili, to byliby bardzo grzecznymi graczami na arenie międzynarodowej.
A gdyby oni wysadzali wyłącznie magazyny paliwowe
dokładnie
na Ukrainie,
to byśmy się pogodzili z
sankcji
tym
by nie było i tak Zachód by na to machnął ręką.
Niewiarygodne sankcje, proszę pamiętać. To naprawdę
to
tego nie było.
Chcę pana spytać. Tak między nami mówiąc, tu jednak czas na wbicie szpili w pana, bo panie profesorze, pan opowiadał przecież, nie, że no po pierwsze znacznie lepszym prezydentem dla Polski byłby Donald Trump, a po drugie, że Biden będzie prezydentem słabym, no innymi, że spał na urzędzie, no po prostu.
No dobrze, no nie śpi, na, już teraz nie śpi na urzędzie, to prawda, ale wiadomo od czego zaczął, prawda? Od zgody na Nord Stream 2, od tej katastrofy w Afganistanie i tak dalej. Obudził się. Obudził się i bardzo dobrze, że się obudził, zgadzam się. Natomiast jak powiedziałem na początku, no nie jestem zwolennikiem czy miłośnikiem tego prezydenta, ale jeżeli obudzony zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się prezydent amerykański, to chwała mu za to. No.
Bo jak słyszę to, co mówi Donald Trump...
To nie jest ciekawe.
Tak.
To nie jest ciekawe, no ale on szaleje, żeby pozostać na czołówkach gazet, żeby ludzie o nim pamiętali, żeby za 2 lata być może wystartować w wyborach prezydenckich.
Myślę, że naprawdę chciałby wystartować?
Trudno powiedzieć, ale jedno wiem, jeżeli zechce, to dostanie nominację. To nie ma innej opcji. Partia Republikańska nie będzie w stanie zatrzymać go. Pytanie, czy on będzie chciał. Na razie wygląda na to, że będzie chciał. Stąd te próby postawienia go przed sądem, prawda, i tak dalej, żeby mu to uniemożliwić. Ale jeżeli Biden mówi, że on bardzo by się chciał z nim zmierzyć po raz drugi, Trump mówi to samo, no to może ci dwaj starsi panowie otrzymają taką szansę, prawda? I wtedy dopiero będzie tak,
no, trochę jak rozgrywki w dawnych czasach w komunistycznej partii Chin.
No tak, tamto młody 80-latek ze starszym 100-latkiem, prawda? Ja
tak
wiem.
Ale wie pan co, skoro wspomniałem już o tych Chinach, to jest moje następne pytanie. To jest, czy pan w ogóle podziela tę uwagę, że paradoksalnie dobrze się stało dla Ukrainy, że Rosja zaatakowała ją właśnie wtedy, kiedy Chiny bardzo, no tak patrząc, z apetytem na Tajwan i grożą, że oni zajmą Tajwan. Amerykańskie sankcje bowiem na Rosję są pokazaniem Chinom, patrzcie co was spotka, jeśli odważycie się uderzyć na Tajwan.
Tak, no to jest, znaczy to, nie wiem czy to jest korzyść dla Ukrainy, trudno no, mi to powiedzieć.
Trudno w ogóle w tej sytuacji, w której się dzieje na Ukrainie, mówić tak, korzyści.
Tak. Natomiast znamienne jest to, że Chiny, już nie to, że nie uderzyły na Tajwan, ale nie zintensyfikowały retoryki. Nie grożą, bo widzą, czym to grozi, żeby się powtórzę, że Ameryka teraz nagle jest w takim bardzo bojowym nastroju i gdyby cokolwiek się stało, to tutaj, prawda, Biden też potrzebuje sukcesu, prawda, bo on w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, ma niskie notowania, 40% to jest tragiczne notowanie.
Ale midterm, czyli środek kadencji,
wybory do kongresu,
które zawsze partia rządzącego prezydenta
przegrywa. Ale pytanie, jak przegrywa? Przy Trumpie przegrała trochę, przy Bidenie zapewne przegra naprawdę ogromnie. I prawda,
ale przy hiperpopularnym Obamie przegrała.
Tak, tak. No taka jest reguła, bo wybory te midtermowe, czyli te międzyprezydenckie, są lokalne, są amerykańskie, prawda? A tam jest inflacja, tam jest ciągle niezakończona sprawa pandemii i nie ma, i ogólnie jeśli
czyli
chodzi o gospodarkę.
Mówi tak, Biden potrzebuje sukcesu.
Tak.
No zatrzymanie Chin czy zatrzymanie Rosji byłoby takim sukcesem.
No Rosji, no bo Chiny, no to skoro Chiny nie są ekspansywne, nie atakują, to zatrzymanie trudno mówić.
Znaczy, tak.
Natomiast wszyscy w Ameryce, jednak ogromna większość respondentów nie wierzy w to, że Stanom Zjednoczonym uda się wyjść z tej konfrontacji z Rosją zwycięsko. Nie mówię oczywiście o wojnie, tylko o tym, że Biden jest w stanie doprowadzić do jakiegoś sensownego rozwiązania.
A jakie byłoby właśnie sensowne rozwiązanie? To znaczy wariant afgański pod tytułem Rosja upokorzona wycofuje się z Ukrainy.
Nie wchodzi w rachubę w tym momencie.
No, to na razie dość trudno
sobie tak wyobrazić. Naprawdę zaczynam, słuchając różnych wypowiedzi, zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest w cudzysłowie trwały konflikt. Czy nie ma takiego momentu, po którym obie strony powiedziałyby, no dobrze, to może jednak usiądźmy do stołu. Bo w tym momencie takiego wspólnego pola nie ma. To jest taki moment, kiedy nawet te ograniczone oczekiwania Rosji, czyli zabranie wschodniej Ukrainy, są nie do przyjęcia dla Kijowa, prawda? W związku z tym, no co z tego, jakie można znaleźć rozwiązanie, które by zaakceptował i no, Putin i Zełenski. Nawet gdyby się zmienili, gdyby ktoś inny, prawda, tak, był tak, w tak. Moskwie, to samo. Nowy przywódca rosyjski nie może zacząć od tego, że powie, a to ja się wycofuję, wszystko oddaję, nie było, prawda, zapomnijmy o tym. No nie może, bo to była kompromitacja. Ja nie widzę, więc ja raczej widzę to na zasadzie...
Ale wie pan, że to jest rysowanie scenariusza, który no, tutaj w tym studiu też rysował Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, który mówi, że to wszystko może skończyć się po prostu drugą Syrią. To znaczy, tak długo będą Rosjanie niszczyć Ukrainę, aż ją po prostu zniszczą, aż będzie tam ziemia niczyja.
Tak, ale Syrii Amerykanie tak naprawdę nie pomagali, przynajmniej w niewielkim zakresie, prawda? Tutaj mamy zaangażowanie NATO, zaangażowanie Stanów, zaangażowanie Unii Europejskiej, ogromna pomoc finansowa, humanitarna, wojskowa i tak dalej. To jest inna sytuacja, bo w Syrii Rosjanie nie ginęli w taki sposób.
Nie, oczywiście. No, znaczy ja jestem zdumiony, ale to pali licho moje zdumienie. To jest trochę też pytanie do pana profesora, no, dlaczego Rosjanie zdecydowali się na takie wkroczenie, zamiast bombardować punktowo, zamiast wysyłać rakiety i samoloty, oni zdecydowali się posłać żołnierzy z czołgami.
Ja myślę, że nie doceniamy pogardy, jaką Rosjanie żywią do Ukraińców. To się pojawia w różnych komentarzach. I na zasadzie, co nam takie, prawda, tam, nie chcę używać brzydkich słów.
Tak.
No właśnie, prawda? Wejdziemy, zniszczymy, ukażemy i będą mieli. To ludzie, którzy znają Rosję, to potwierdzają to. Oni po prostu byli przekonani, że Ukraińcy się poddadzą, bo są niczym. Bo nie mają wojska, nie mają niczego, prawda? Bo tym nie są w ogóle narodowością, bo to naprawdę to są Rosjanie, tylko udający kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. I chyba to ich poniosło po prostu.
No to, panie profesorze, ja wiem, że to jest najtrudniejsze pytanie, czyli przewidywanie przyszłości, zwłaszcza w obliczu tego konfliktu na Ukrainie, gdzie naprawdę nie wiadomo, czym to się może skończyć. No ale amerykański prezydent przyjeżdża do Polski, mówi to, co mówi. Czy to coś zmieni w tej wojnie?
No to, co było powiedziane publicznie, jak powiedziałem wcześniej, zmieniłoby, gdyby Zachód poszedł za prezydentem Bidenem. Bo Rosja w tej chwili z całą pewnością patrzy, co się stanie. Biden powiedział, co powiedział o Putinie, o Rosji i tak dalej. Wezwał Zachód do jedności i teraz zobaczymy, czy będzie.
Na razie wiemy tak, że Macron ma wybory, które zapewne wygra.
Ale w drugiej turze.
No w drugiej turze, no ale wygra. No, z panią Le Pen to wygra.
Miejmy nadzieję.
W gruncie rzeczy to straszne, że będziemy kibicować Macronowi, ale tak, miejmy nadzieję. No, przepraszam, sojuszniczka Putina w Pałacu Elizejskim, to naprawdę byłoby ciut zbyt
ciekawe.
Wiele.
To byłoby ciekawe. No dobrze. Unia węgiersko-francusko, prawda, i tak dalej. No, nowa geopolityka, byłoby fajnie.
Tak, tak. No dobrze, ale to Macron wygra zapewne. Nic się specjalnego w Europie politycznie nie wydarzy. Wielka Brytania do niej się nie przyłączy. Orban też zresztą wygra, ale prawda jest też taka, że na 10-milionowe Węgry nikt tam specjalnie nie patrzy. Jako na taki.
Ale to chodzi
sprawczy.
O pewne deklaracje chociażby, prawda? O to, żeby Niemcy wreszcie nie przesuwali jakichś starych hełmów, czy niestrzelających, prawda, karabinów, czy pistoletów maszynowych, tylko żeby pokazali, że naprawdę są po stronie Ukrainy.
Ale
i stać na to.
Słyszy pan, że Niemcy, w Polsce się o tym też nie mówi, no, na to uwagę zwróciła siostra, czy kuzynka pana premiera, która zwróciła uwagę, że pani Monika Morawiecka, że Niemcy wysyłają to tyle jasny sygnał, bo pokazują, że tak, do jesieni przestają importować węgiel z Rosji, do końca tego roku przestają importować ropę, no na gaz rzeczywiście jeszcze następne 2 lata, kiedy zbudują gazoport.
Tak, to jest bardzo ciekawa polityka antyrosyjska, ale gdzie jest proukraińska? Rozumie pan, w tej chwili...
Ale jeżeli by się odcięło Rosjan od gotówki i skazało ich na handel, nie wiem, z Indiami, Chinami, Afryką Południową, no to to jest znaczące.
Wie pan, ja nie chcę zabrzmieć, broń Boże, prorosyjsko, ale pamiętajmy, że jest granica odcinania Rosji od jakichkolwiek możliwości zarobkowych jako państwo i tak dalej, poza którą Moskwa może uznać, skoro tak, to nam już jest wszystko jedno. Ja się tego boję, że w jakimś momencie Kreml podejmie decyzję...
Ale oni już tego nie uznali? No, przepraszam, atak na Ukrainę?
No nie, ale ja mówię w momencie... No, te sankcje są dokuczliwe, ale jeszcze są do zniesienia. Jeżeli naprawdę świat przestanie kupować surowce energetyczne w Rosji, to z czego oni mają żyć? Z czego oni mają odbudować
swoją... Świat panu powie, a co to nas obchodzi?
Obchodzi, bo jeżeli nie będą w stanie odbudować normalnego uzbrojenia, to jeszcze mają pewne specjalne,
ja
prawda?
Ja wiem, że wszyscy się boimy głównie tego, że przybarci do muru Rosjanie uruchomią dokładnie, bombę atomową.
Dokładnie, tylko naprawdę można się bać. Ja nie jestem panikarzem i nie chcę tak upierać, że to jest prawdopodobne, ale to jest możliwe, no bo jednak wiemy, że w jakimś momencie przegrywający sięga po inne środki, prawda? I ma te środki. Gdyby nie miał, to pół biedy, ale ma.
I... Jak będzie amerykańska polityka dalej? Bo jest pan amerykanistą, to tego się na razie trzyma. Więc czy Amerykanie będą rzeczywiście, czy Amerykanom się nie znudzi? Czy Amerykanie nie poczują się znużeni wojną i będą naciskać na Ukrainę? No, dogadajcie się jakoś na litość boską.
Wie pan, ma pan dobre pytanie, tylko trzeba by zdefiniować, jacy Amerykanie, prawda? Czy chodzi o większość, którą w końcu mało to obchodzi, czy chodzi o decydentów waszyngtońskich?
Chodzi o decydentów waszyngtońskich.
Tak, jeśli chodzi o...
Którzy no, ulegną być może nastrojom.
No. No, wie pan... Jeżeli to się będzie ciągnęło, jeżeli to się przeciągnie do wyborów prezydenckich, jeżeli Biden poniesie klęskę, czy jego partia w tych wyborach na jesieni i tak dalej, to będzie miało znaczenie. Oczywiście bliższa koszula ciału i strategzy partii demokratycznej mogą powiedzieć, to nam nie pomaga. Co z tego, że zachowujemy się porządnie, jeżeli po pierwsze Ukraińcy nie są nam wdzięczni, tylko krytykują nas ciągle.
Tak, tak.
To też było niemądre ze strony przynajmniej niektórych działaczy ukraińskich. I takie wymuszanie pewnych ruchów i to się może okazać w jakimś momencie nużące. Zgadzam się z panem. I Rosja zapewne na to też liczy, prawda?
Jakikolwiek element optymistyczny w tej rozmowie pan znajdzie?
Ładna pogoda, słońce świeci. Jest ogólnie przyjemnie na zewnątrz.
Bardzo nam pan pomógł, naprawdę.
Prawda? Jak zawsze.
Jak zawsze do usług. Profesor Zbigniew Lewicki był państwa i moim gościem, tryskający optymizmem.
Jak zawsze. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.